przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Raport na dziś, czyli środowa odmiana raportu o stanie świata. Porozmawiamy o uchodźcach w czasach koronawirusa. Według danych ONZ 70 milionów ludzi na całym świecie ucieka dziś przed przemocą, prześladowaniem i łamaniem praw człowieka. Prawie 30 milionów to uchodźcy, według prawnie obowiązującej definicji. Zdecydowana większość z nich przebywa w krajach ubogich, które nie są w stanie zapewnić im podstawowych środków ochrony zdrowia. Co stanie się z tymi ludźmi w najbliższym czasie? O tym w raporcie na dziś. Program realizuje Chris Wawrzak, wydawcą jest Agata Kasprolewicz. A moim gościem jest Wojciech Wilk, prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Do tej pory nie słyszeliśmy o dramatycznym rozwoju epidemii w miejscach przebywania uchodźców, w tych ogromnych obozach, czy to na Bliskim Wschodzie, czy w Europie. Może zacznijmy od tego, dlaczego tak się dzieje. To znaczy, czy nie mamy statystyk, które by potwierdzały te zachorowania, czy nie wiemy, co tam się dzieje, czy może jakimś dziwnym zrządzeniem losu te obozy udało się ochronić przed koronawirusem.
Obawiam się, że nie jest możliwe ochronienie obozów dla uchodźców przed koronawirusem. Natomiast to, co utrudnia określenie, czy koronawirus już dotarł do tych obozów i czy generuje on, czy powoduje on śmierć i cierpienie osób tam, które mieszkają, wynika z tego, że w wielu miejscach cały czas nie ma jeszcze testów na koronawirusa albo nie ma możliwości laboratoryjnych, aby takie testy przeprowadzić. Między innymi taka sytuacja ma miejsce w północno-zachodniej Syrii, gdzie przy granicy tureckiej jest skupionych od 3 do 4 milionów ludzi. Ponad milion ludzi mieszka w bardzo ciasnych warunkach w obozach namiotowych, w błocie sięgającym po kostki i w warunkach, które byłyby niestety świetnym miejscem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ale do tej pory na przykład do tego miejsca nie dotarły testy. Światowa Organizacja Zdrowia, która tam działa, nie otrzymała jeszcze po prostu wysyłki tych testów, więc oprócz jakichś anegdotycznych przypadków...
Nie jesteśmy w stanie stwierdzić po prostu.
Tak, ale z drugiej strony linii frontu, czyli na terytoriach Syrii kontrolowanych przez władze w Damaszku, pojawiają się anegdotyczne informacje o bardzo dużej liczbie zachorowań, dlatego że na tych obszarach walczą bojownicy z Iranu, którzy przelatują z Iranu samolotem i zapewne ta transmisja choroby do Syrii, a przynajmniej na obszary kontrolowane przez rząd, miała miejsce bezpośrednio z Iranu. I tutaj mówimy potencjalnie o tysiącach, dziesiątkach tysięcy zakażonych.
Wspomniał pan o północno-zachodniej części Syrii, Idlib. Tam zresztą trafia pomoc Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Wysyłacie tam domy modułowe, ale jeśli mógłbym prosić o opis tej sytuacji, no bo tuż przed wybuchem epidemii koronawirusa wiedzieliśmy, że tam już jest milion uchodźców, milion ludzi, którzy uciekają przed przemocą ze swoich domów. Oni się kierowali w kierunku tureckiej granicy. Niektórzy z nich tę granicę przekraczali. Co się z nimi w tej chwili dzieje?
W północno-zachodniej Syrii ma miejsce jeden z największych kryzysów humanitarnych, które są w ogóle w pobliżu granic Unii Europejskiej. Dlatego, że na tym obszarze można gdyby wyróżnić takie dwa mniejsze rejony, które się różnią troszeczkę sytuacją i humanitarną, i polityczną. Dlatego, że prowincja Idlib, o których państwo zapewne słyszeli wielokrotnie w mediach, są to obszary, które są kontrolowane przez różne syryjskie grupy zbrojne, a niestety niektóre z tych grup zbrojnych są bardzo ciekawe, bo to są organizacje fundamentalistyczne, to są organizacje, niektóre z nich nawet terrorystyczne. I tam na tych obszarach znajduje się około 2,5 miliona osób, które ostatnio stały się ofiarami ogromnej ofensywy wojsk syryjskich, które zmusiły prawie milion ludzi do ucieczki. To nie jest milion ludzi, które uciekło przez ostatnie lat, przez ostatnie lata. To jest milion ludzi, którzy uciekli z domów od 1 grudnia do połowy lutego, kiedy ta ofensywa się wygasła. Więc w ciągu 2,5 miesiąca milion ludzi uciekło i ze względu na to, że obszar kontrolowany przez siły antyrządowe w prowincji Idlib jest bardzo niewielki, on jest mniej więcej wielkości polskiego powiatu, ci ludzie szukają bezpieczeństwa w bezpośredniej granicy, w bezpośredniej sąsiedztwie granicy tureckiej, czyli do tureckiego płotu granicznego są dosłownie doklejone tysiące namiotów, czy do różnego rodzaju szałasów i całe obozy dla uciekinierów, którzy się próbują schronić w cieniu tego tureckiego muru granicznego, a z drugiej strony Turcja ich kategorycznie mówi, że nikogo nie wpuści. Natomiast na północ od tego obszaru jest cały czas dość znaczący kawałek syryjskiej prowincji Aleppo, która już od kilku lat jest kontrolowana przez siły tureckie. Tam uciekinierów jest mniej, bo około 1,5 do 1 miliona, może 1,8 milionów ludzi. Jest tam mniejsze zagęszczenie, sytuacja bezpieczeństwa jest dużo większa i właśnie tam i kraje Unii Europejskiej i ONZ mają nadzieję, że tam uda się właśnie zbudować obozy dla uciekinierów na obszarach, które są bezpieczniejsze, gdzie się nie toczą walki i tam właśnie ten ogromny ruch migracyjny potencjalnie można zbuforować, ale tu i w Idlibie i w północnej części Aleppo mają już miejsce zachorowania na koronawirus, dlatego że na tą chorobę zapadli żołnierze armii tureckiej, którzy tam stacjonują, a w samej Turcji liczba chorych rośnie nawet szybciej niż wcześniej rosła we Włoszech, więc przyrost choroby jest gigantyczny. Więc to nawet nie jest kwestia, czy choroba się rozniesie do tych obozów, tylko kiedy. I dlatego te domy modułowe, które trafiły z Polski, a one trafiły, to był pierwszy transport tego typu domów w ogóle w historii tej operacji humanitarnej, one były przez nas planowane, że będą tworzyć obozy dla uchodźców, ale jako priorytet będą wykorzystane jako domy dla osób, które muszą być podjęte kwarantannę. Więc w tym momencie pomoc humanitarna jest właśnie, konkretny przykładek jest przekierowana na walkę z koronawirusem.
Ale tak jak sam pan wspomniał, niezwykle trudno jest zidentyfikować te osoby, które kwarantannie powinny podlegać, prawda? Ja chciałbym jeszcze, żebyśmy powiedzieli, bo my mniej więcej się domyślamy, ale pan jako praktyk bardzo bym prosił o ocenę, jakie to są główne zagrożenia? Czy to jest, nie wiem, brak sanitariatów, brak domów, skupienie ludzi? Na czym polegają te główne zagrożenia dla ludności uchodźczej, uciekającej czy będącej już w obozach?
Tutaj głównym wskaźnikiem, na który powinniśmy popatrzeć, to jest liczba łóżek na oddziałach intensywnej terapii, gdyż dane WHO wskazują, że około 15% osób, które zapadły na koronawirusa, wymagają hospitalizacji, a około 5% z nich jest w stanie wymagającym podłączenia do respiratora. I na przykład we Włoszech jest 3000 respiratorów na cały kraj i ten kraj jest pogrążony w gigantycznym kryzysie medycznym, prawda? Gdzie ponad 12,5 tysiąca ludzi zmarło na koronawirusa. W Polsce tych respiratorów jest 10 tysięcy na cały kraj. Natomiast w Idlibie, czyli w tej części Syrii, gdzie jest teraz około 2,5 miliona osób, ja bym się nie spodziewał, że respiratorów jest więcej niż 20. Więc jeżeli więcej niż 20 osób naraz będzie potrzebować respiratorów, to po prostu niestety te przeżycie tych osób będzie bardzo, bardzo ciężkie. Więc tam potrzebna jest i pomoc medyczna, i sprzęt, ale przede wszystkim testy i respiratory. Tak jak na całym świecie. To są te same potrzeby, tylko zaczynamy od dużo niższego poziomu startu niestety.
Popatrzmy troszkę szerzej, bo jesteście także obecni w Libanie. Mhm. Jak wygląda sytuacja w tym kraju? To jest kraj, który przyjął nieprawdopodobną liczbę, 1,5 miliona do 2 milionów uchodźców na kraj liczący 6-7, prawda? Czy nawet mniej. Jak wygląda sytuacja w Libanie? Tam na granicy syryjskiej tak samo byliście obecni. Ludzie tam mieszkali w domach wynajmowanych przez innych. Czy istnieje kontynuacja tej operacji?
Tak, dlatego że nasza fundacja, czyli PCPM, prowadzi w Libanie ośrodek zdrowia dla uchodźców syryjskich. I to jest właśnie kluczowy element, aby ośrodek zdrowia kontynuował swoją działalność, właśnie troszeczkę zmieniony, prawda? Mając na uwadze wszystkie normy bezpieczeństwa. Ale w Libanie dość ciekawie na koronawirusa zareagowały lokalne samorządy, dlatego że tam jak w innych krajach Bliskiego Wschodu jest takie bardzo silne poczucie, że ja może mieszkam w Bejrucie czy w jakimś dużym innym mieście, ale pochodzę z tej wsi, więc jak tylko koronawirus się pojawił w Libanie, to ludzie wrócili do swoich wsi i wiele lokalnych samorządów dosłownie odgrodziło swoje miejscowości i zabarykadowało się w swoich wsiach, nie wpuszczając nikogo innego i w ten sposób no, to rozprzestrzenie się choroby nie jest zahamowane, ale jest bardzo ograniczone. I teraz jest właśnie ogromne pytanie, w jaki sposób ta choroba wpłynie na obozy dla uciekinierów, które są, jest ich ogromna ilość. Jest ponad 4 tysiące obozów dla uchodźców w Libanie, ale one są bardzo małe. One liczą czasami 50-60 osób, które mieszka w każdym z takich obozów. I właśnie tam jest troszeczkę inna taktyka przyjęta, że ludzie próbują w ramach swoich społeczności ograniczyć kontakt do minimum. No i o ile się to da pod kątem zapasów żywności, wody i innego rodzaju podstawowych potrzeb, tak w ten sposób podchodzą do tej choroby. Oby to się udało.
A w ogóle jak pan patrzy na cały Bliski Wschód, ja dzisiaj rozmawiałem z kimś, kto zna sytuację w Egipcie, opowiadał o tym, że tam naprawdę te wszystkie kafejki, które żyją przez 24 godziny na dobę, które są non-stop otwarte, no bo wiemy, jaki to jest rodzaj kultury, jaki to jest rodzaj stylu życia. Te kafejki, restauracje, miejsca, gdzie ludzie się spotykają, są wyludnione, rzeczywiście puste. Czy pana zdaniem w takim regionie jak Bliski Wschód da się kulturowo opanować ten żywioł ludzki, opanować ludzi, którzy przecież w sposób naturalny wychodzą na dwór i chcą się spotykać z innymi?
No tutaj można z jednej strony mieć ten promyczek nadziei, bo w połowie lat 2000 na Bliskim Wschodzie miała miejsce epidemia MERS, czyli ten Middle East Respiratory Syndrome, który był bardzo podobny do koronawirusa. Zebrał o wiele mniejszą liczbę przypadków śmiertelnych, ale też spotkał się ze strony władz tych krajów z takim bardzo rygorystycznym podejściem i ta epidemia została zahamowana. Więc te kraje Bliskiego Wschodu, a szczególnie kraje Półwyspu Arabskiego, mają już pewne doświadczenie w walce z tego typu epidemią, a ja mam wrażenie, że my w Europie troszeczkę pomyśleliśmy sobie, że epidemia to jest problem innych krajów, prawda? Krajów trzeciego świata, że epidemie nas nie dotyczą, a to się okazało, że wcale nie. Natomiast w przypadku takich krajów jak Egipt, no ja się martwię osobiście o sytuację w Egipcie. Tam mieszkałem 3 lata i proszę Państwa, Kair jako miasto ma 23 miliony mieszkańców. Tam nie ma możliwości, aby się nie być blisko innych ludzi, gdyż po prostu tam zagęszczenie ludzi na ulicy jest tak ogromne. Więc nie wiem, jakie środki mogłyby być podjęte, żeby w jakikolwiek sposób zahamować rozwój tej choroby, ale też de facto nie wiemy do końca cały czas, jaki jest wpływ na rozprzestrzenianie się tej choroby takich czynników jak temperatura, takich czynników jak wilgotność, takich czynników jak zanieczyszczenie powietrza, a jest hipoteza na przykład, że zanieczyszczenie powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się wirusa, a na przykład w Kair jest, no całe powietrze w Kairze jest pełne z jednej strony smogu, a z drugiej strony pyłu z pustyni, prawda? Ale no, cały czas właśnie pod kątem krajów afrykańskich jest cały czas więcej pytań niż odpowiedzi i chyba dopiero masowe testy pozwolą na sprawdzenie, jaki jest rzeczywiście poziom infekcji, aby był jak najmniejszy.
Chciałbym, żebyśmy porozmawiali również o jakby aspekcie, nazwijmy to, społecznym czy kulturowym podejścia do uchodźców. Mamy w tej chwili 40 tysięcy uchodźców w obozach greckich, na wyspach takich jak Lesbos i właściwie tam też jest non-stop oczekiwanie na to, kiedy ten kryzys wybuchnie, kiedy okaże się, że to, co się dzieje w tej chwili, jest tylko złudzeniem, czy jest tylko wstępem do tragedii. Równocześnie, tak jak sam pan wspomniał, mówiąc o Libanie, to jest moment, kiedy nie tylko kraje, ale społeczności się zamykają. Że nie ma szans na ratowanie tych ludzi w sposób taki, że przyjmujemy ich do szpitali, próbujemy im dać pomoc. I instynktownie reakcja ludzi jest skierowana na zamknięcie, zamykamy się przed nimi. Jak pan widzi przyszłość uchodźców właśnie w tym kontekście? Czy uda się zebrać wystarczającą energię ludzi i wystarczającą dobrą wolę, żebyśmy nie myśleli cały czas o tym, czy oni nas zarażą, ale o tym także, że oni są ludźmi i należy im pomóc?
Paradoksalnie wyspy obecnie są jednym z bezpieczniejszych miejsc, dlatego że jeżeli dostęp do jakiegoś obszaru jest kontrolowany i na ten obszar nie widzi żadna osoba zarażona koronawirusem, to ten koronawirus się tam nie dostanie. I z tego powodu właśnie tak prawie wszystkie kraje na świecie, czy przynajmniej w Europie, no, ale też kilkadziesiąt krajów poza Europą, pozamykały granice. Ja na przykład wczoraj patrzyłem na, jak wyglądają kwestie otwarcia granic w państwach tak dalekich jak Pacyfik. I w tych krajach, takie kraje jak Vanuatu czy Fidżi zamknęły lotniska, zamknęły porty, nikogo nie wpuszczają. I w ten sposób zapewne skutecznie przyczekają tę epidemię. Więc jeżeli na Lesbos...
To jest oczywiście kij o dwóch końcach, bo wystarczy, że ktoś rzeczywiście się pojawi, kto jest zarażony, to wtedy nie ma gdzie uciekać.
Zdecydowanie tak, no ale tak samo nie ma gdzie uciekać w północnych Włoszech czy w Hiszpanii, gdzie jest ponad 10 tysięcy przypadków śmiertelnych i tak dalej. Ale właśnie jeżeli nie pojawi się w takim zamkniętym obszarze ktoś zarażony i dlatego są postawione kontrole w portach, na lotniskach i tak dalej, to w tym momencie ta choroba się nie przyniesie. Więc na pewno z jednej strony powinniśmy być gotowi do doniesienie pomocy medycznej na Lesbos czy na innych miejscach, które tej pomocy potrzebują, poprzez właśnie wysłanie tam szpitali polowych, wysłanie tam dodatkowych stacji intensywnej opieki, ale powiedzmy sobie szczerze, tych stacji nie ma, dlatego że wszystkie systemy szybkiego reagowania, które miała Światowa Organizacja Zdrowia, były przygotowane na coś zupełnie innego. Były przygotowane na ebolę, były przygotowane na klęski żywiołowe. Takich zespołów, które byłyby w stanie pojechać, zbudować po prostu na Lesbos szpital polowy i tam leczyć osoby, czy próbować leczyć, bo to jest choroba wirusowa, to jest cały czas próba leczenia osób, które są zarażone koronawirusem, jest bardzo niewiele. I oby nie trzeba było jechać, dlatego że miejsc, gdzie ta pomoc medyczna będzie potrzebna w ciągu najbliższych miesięcy, jest, obawiam się, bardzo, bardzo dużo.
I to jest też ważne, żebyśmy o tym pamiętali, prawda? Bo my wspominamy o Bliskim Wschodzie, my pamiętamy o tym, co się dzieje na Wyspach Greckich, czy oczywiście w Europie. Natomiast są skupiska uchodźców, o których przy okazji tego koronawirusa zapomnieliśmy, może niesłusznie, no przecież są obozy zapomniane w tej chwili, Rohingjów w Bangladeszu, jest prawie 4 miliony Wenezuelczyków, którzy uciekają z kraju i gdzieś są porozrzucani po Ameryce Łacińskiej. To jest każdy inny przypadek i każdy trudny do określenia w tej chwili, no bo właśnie ci ludzie wymykają się różnym statystykom, prawda?
Tak, ale zdecydowanie największym, najbardziej zagrożone są te obozy, gdzie ludzie żyją w bardzo dużym ciasnocie, prawda? Czyli obozy dla uchodźców, takie jak Rohingja, gdzie prawie 600 tysięcy ludzi żyje na bardzo takim niewielkim obszarze. Takie miejsca jak właśnie obozy na Lesbos, czy obozy namiotowe w północnej Syrii, ale także, no i także ja się osobiście obawiam o szeroko pojęte dzielnice biedy, prawda, czy w krajach afrykańskich, czy w Indiach, czy w Ameryce Łacińskiej, czy nawet w Kairze, gdyż tam zagęszczenie ludności jest gigantyczne. Przez Nairobi, gdzie PCP ma biuro regionalne na Afrykę Wschodnią, jest dzielnica biedy, która się nazywa Kibera. Ona ma wielkość 2,5 km kwadratowego i tam mieszka, de facto nikt nie wie, ile tam ludzi mieszka. 500 000? 800 tysięcy na 2,5 km kwadratowego. Domki mają wymiar 6 na 6 metrów i to jest tyle, co jedna rodzina przyległa do drugiej. Więc jeżeli w tego typu miejscach by się zaczął rozszerzać koronawirus, to statystyki będą straszne. Ale cały czas właśnie nie wiadomo, jak ten wirus się zachowuje w wyższych temperaturach, przy wyższym nasłonecznieniu. Na przykład dane z Iranu wskazują, że jednak on się rozprzestrzenia i musimy niestety zobaczyć na najbliższych tygodniach, jak się sytuacja będzie rozwijać i być niestety gotowi na najgorsze.
Korzystając z pana obecności, chciałem jeszcze porozmawiać o rzeczy, która może bezpośrednio z uchodźcami nie ma związku, ale jest bardzo ważna. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej jest obecne we Włoszech. 15-osobowy medyczny zespół ratunkowy PCPM-u i tak samo Wojskowego Instytutu Medycyny z Warszawy, z Szaserów, włączył się do pomocy w Lombardii. Zaraz porozmawiamy o tej pomocy, natomiast na początku chciałbym, żebyśmy posłuchali koordynatora tego zespołu, ratownika Michała Madejskiego, który opowiada o specyfice tej pracy. Pan Madejski mówi o ogromnej liczbie zarażonych w Lombardii.
To w tej chwili najgorsze miejsce pod kątem covidowym, jeśli chodzi o Włochy. 20% z tego to jest personel medyczny. 20% to jest bardzo dużo, bo to z 30 tysięcy to jest 6 tysięcy ludzi. Podstawowym wydaje się problemem, który tutaj był, bo teraz nastąpił pewien zmiana myślenia, to jest kwestia zabezpieczenia medycznego, czy zabezpieczenia siebie jako personelu medycznego przed kontaktem z chorymi i takiego bardzo restrykcyjnego przestrzegania zasad ochrony epidemiologicznej czy ochrony osobistej, w tym sensie przeciwwirusowej. A z drugiej strony, z punktu widzenia pacjentów, to przeniesienie opieki nad tymi pacjentami poza szpital, czyli nie przyjmowanie każdego chorego do szpitala, tylko przyjmowanie do szpitali tylko tych pacjentów, którzy wymagają realnej pomocy w postaci wentylatorów, czy po polsku mówiąc respiratorów, czyli wspomagania oddechu. Tutaj została wdrożona tego typu procedura, czyli osoby, które nie wymagają wspomagania oddechu, przechodzą chorobę w domu, korzystając z opieki ambulatoryjnej, z opieki lekarzy rodzinnych, którzy przyjeżdżają do tych chorych, specjalnie przygotowani do pracy z chorymi na COVID, czyli zabezpieczeni w odpowiedni sposób, bardzo podobnie tak jak to się dzieje u nas w karetkach pogotowia. W sytuacji, kiedy zespół wyjazdowy jedzie do osoby z podejrzeniem choroby COVID-19. To takie pierwsze wrażenia. Tutaj dziennie do szpitala przyjmowanych jest 200-260, czy w szpitalu przyjmowanych jest 200-260 osób dziennie chorych na COVID-19. A w tej chwili jednostka szpitalna zajmująca się opieką intensywną, czyli tak zwany oddział intensywnej opieki medycznej, składa się już z 5 oddziałów. Będzie otwierany kolejny, 6.
To jest bardzo ważna misja i równocześnie no, taki dowód na to, że istotna jest pomoc i to na poziomie międzynarodowym, prawda? Istotne jest, żeby jechać do miejsca, gdzie rzeczywiście ten wirus zbiera najgorsze żniwo, no bo nie ma w tej chwili bardziej zagrożonego miejsca niż północ Włoch.
No jest to pomoc na wymiarze przede wszystkim dla nas europejskim, prawda? Chcemy pokazać Włochom i włoskiej ludności, że nie zostali sami z tym kataklizmem, z tą chorobą. Chcemy im pokazać, że tak, może przysłowiowa, ale mam nadzieję konkretna pomoc Polski do nich dotarła. To, co właśnie Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM we współpracy z wojskowymi lekarzami z Wojskowego Instytutu Medycznego będą robić, to właśnie dzięki temu wsparciu osobowemu będzie możliwe otwarcie kolejnego oddziału intensywnej terapii z kolejnymi łóżkami dla osób, które wymagają no, już utrzymywania przy życiu podczas krytycznych faz walki z koronawirusem, więc to się przełoży na uratowane życia, ale jeszcze bardziej się przełoży na to, że mieszkańcy Breszci, gdzie pracują polscy lekarze, zobaczyli, poczuli to, że nie zostali zapomnieni. To jest dla nas też niesamowicie ważne. Michał mi opowiadał dzisiaj, że jak idą ulicami do szpitala, to ludzie do nich machają, dziękują, klaszczą z balkonów, dlatego że poczuli, że ktoś jest z nimi, ktoś z nimi to brzemię niesie. I dlatego też wydaje mi się, że póki jest taka możliwość, aby z tych ograniczonych zasobów polskiego systemu opieki zdrowotnej wydzielić takie nawet przysłowiowe zespoły, które by wsparły naszych przyjaciół w zachodniej Europie, wydaje mi się, że to jest dobry kierunek. Pamiętajmy, że równie zła sytuacja jest w Hiszpanii. We Włoszech na wczoraj było 12,5 tysiąca ofiar koronawirusa, ponad 100 tysięcy zakażonych. Pamiętajmy, że to jest liczba, która już wielokrotnie przekracza statystyki zabitych w Chinach. Taka sama tragiczna sytuacja jest w Hiszpanii, gdzie jest ponad prawie 10 tysięcy zabitych, albo ponad 10 tysięcy już ofiar tego koronawirusa. Więc wydaje mi się, że tutaj ta pomoc od jednego kraju do drugiego w ramach Europy, no nie czekajmy na Chińczyków, czy na Kubańczyków, czy na Rosjan, żeby pomagali, ale jeżeli jest taka możliwość, to zróbmy też właśnie gest w ramach Unii. Mam wrażenie, że teraz Unia ze względu na koronawirusa, każdy się zamknął w swoim kraju, każdy patrzy na swoje interesy i słusznie, ale ci, co zostali najbardziej doświadczeni przez koronawirusa, no mają bardzo, bardzo ciężko i rozglądają się dramatycznie, prosząc o pomoc.
Chciałbym na koniec, żeby to wybrzmiało, bo z pańskiego doświadczenia, człowieka, który od wielu lat pracuje z ludźmi, których dotykają różnego rodzaju katastrofy, czego nas uczy ta historia? Wracam do tego, o czym wcześniej mówiłem. Zamykamy się u siebie i to jest w pewnym sensie zrozumiałe. To jest również zrozumiałe z punktu widzenia medycznego. No, izolacja jest najlepszym sposobem ograniczenia zasięgu tej choroby. Ale jak nie pozbyć się tego źródła, które musi być, czyli jakiegoś humanizmu, poczucia solidarności z tymi ludźmi, którzy cierpią, albo którzy próbują się czasami przy słabych możliwościach technicznych czy medycznych bronić przed wirusem?
Wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy sobie zdać sprawę, że epidemia koronawirusa jest czymś niespotykanym i nieprzewidzianym w ostatnich latach. Z tego, co mi wiadomo, to wirus koronawirusa jest chimerą, jest połączeniem dwóch wirusów od dwóch ssaków. Więc w tym momencie są to działania, które według mnie były przewidziane, że tego typu choroba nastąpi. Były być podjęte przygotowania, ale nie zostały. Cały świat został całkowicie zaskoczony i tym, że taka choroba się pojawiła i tym, jak szybko jest ona przenoszona. Natomiast po drugie podkreśla to, że to, o czym cały czas, przepraszam za kolokwialne określenie, ale trąbią organizacje humanitarne, czyli zainwestujmy w przygotowania do katastrof, przygotujmy w zapobieganie katastrofom, na co nikt nigdy nie chce finansować, dlatego że mówi, to są zmarnowane pieniądze. Nie, proszę Państwa, to nie są zmarnowane pieniądze, bo jeżeli są zasoby, są powiedzmy magazyny sprzętu zabezpieczającego lekarzy, to w tym momencie można bardziej efektywnie ze skutkami takich katastrof walczyć. Trzeci punkt jest taki, że nikt od tego typu katastrof nie jest w jakiś sposób wyłączony. On zagraża nam wszystkim, niezależnie od tego, czy żyjemy w bogatych państwach, czy w biednych. I do tej pory Europa myślała, że czy epidemie, czy klęski żywiołowe to jest zmartwienie innych, biedniejszych od nas krajów. No, okazuje się, że wcale nie. A czwarta rzecz mnie niesamowicie uderzyło, to co powiedział papież Franciszek podczas tej przejmującej modlitwy Anioł Pański, gdzie powiedział, że my byliśmy zdrowymi ludźmi w chorym świecie i musimy chyba sobie zdać sprawę, że obecny świat jest chory. My przez to właśnie też sami chorujemy. No i mam nadzieję, że nasze wyzdrowienie pomoże także ku temu, żeby ten cały świat wyzdrowiał.
Bardzo dziękuję. Wojciech Wilk, prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, był gościem raportu na dziś. Program zrealizował Chris Wawrzak, wydawcą była Agata Kasprolewicz. Na koniec jeszcze przypomnienie, dzięki komu powstaje raport o stanie świata. Raport o stanie świata jest programem w całości finansowanym przez słuchaczy. Z serca dziękuję wszystkim Państwu, którzy włączyli się do akcji w serwisie patronite.pl. Zwłaszcza teraz, w tak trudnym momencie, Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka ciągle jest otwarta, zachęcam do udziału w niej. Przede wszystkim dziękuję najhojniejszym patronom i producentom naszego programu. Raport o stanie świata powstaje dzięki wsparciu. Firmy Prospersklep.pl z Sosnowca, hurtowni elektroenergetycznej. Marcina Drąga, Mariusza Drużyńskiego, Patrycji Macjon i Piotra Jedlińskiego z Ratujmy Trójkę, Tomasza Kośmidera, Alana Mellera, Pawła Nowego Nowaka, Fundacji imienia Jana Palucha, firmy Software Mill, Niny i Tadeusza Szubów z Dworku Tradycja w Bełcznie, miejscu, gdzie szacunek dla drugiego człowieka i czynienie dobra są zawsze w cenie. Moniki i Grzegorza Wasowskich. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.